Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14. Stosunek do zwierząt świadczy o naszym człowieczeństwie. Pod koniec stycznia Sejm przegłosował rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Są też inne projekty, które jeszcze czekają. No, jak każdy akt prawny, wartość i skuteczność nowej ustawy pewnie zweryfikuje praktyka. A w Ekosferze powiemy dziś, co cieszy w nowelizacji, a co niepokoi. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Co przynoszą zmiany w ustawie o ochronie zwierząt? Dziś porozmawiamy w Ekosferze z Anną Jaruszewicz, kierownikiem Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Dzień dobry. I z Justyną Januszyk, koordynatorem wolontariatu w schronisku.
Dzień dobry.
No właśnie, tych projektów było kilka, przeszedł jeden, ale to nie znaczy, że tamte projekty nie mają żadnych szans, prawda? To jakie to były projekty? Przeszedł rządowy.
Tak, rządowy przeszedł bardzo szybko, może dlatego, że był co do zawartości niezbyt obszerny.
Natomiast, tak, niecałe dwie strony, jak wydrukowałam.
Natomiast dwa, które nadal czekają jeszcze i teraz są, że tak powiem, uzupełniane, to są niemalże identyczne propozycje. Jedna propozycja jest grupy posłów PO i Nowoczesnej, a druga propozycja jest grupy posłów PiSu.
I one są bardzo podobne. W zasadzie o nich trochę dzisiaj porozmawiamy, bo prawdę mówiąc, więcej jest propozycji w tych projektach niż w tej nowelizacji ustawy, która została przyjęta, więc warto o tym wspomnieć, skoro one jeszcze ciągle wiszą i mają szansę na to, że zostaną zatwierdzone. No właśnie, czy z tej przyjętej, tej takiej okrojonej, można powiedzieć, warto się już cieszyć, można się cieszyć?
Ta nowelizacja, która teraz weszła w życie, właściwie tylko odnosi się do zaostrzenia kar związanych z jakby naruszeniem praw zwierząt, tak? Z prowadzenia przepisów zaostrzających kary oczywiście można się cieszyć, ale radość taka pełna będzie wtedy, kiedy sądy zaczną te kary stosować w praktyce.
Egzekwować, dokładnie. Czy jakieś w tej nowelizacji ustawy przyjętej przez rząd sugestie organizacji pozarządowych, prozwierzęcych zostały uwzględnione?
Podniesienie kar maksymalnych za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, to tak. Natomiast wiele propozycji, pomysłów, podpowiedzi i tych takich naprawdę najważniejszych, o które organizacje wnioskują od lat, czyli obowiązkowe znakowanie na przykład, to niestety jest w projektach, które utknęły.
Czyli teraz tak, mamy to, co na pewno już wiemy, że weszło. Zaostrza się kary właśnie z 2 lat
do trzech.
Do trzech. Mhm. I co jeszcze?
Za znęcanie się
nad zwierzęciem.
A za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat. Od 3 miesięcy, czego wcześniej nie było, bo wcześniej nie było tej kary minimalnej.
I nie jest to, co jest budzi wątpliwości, czyli to, od czego brakuje, a co jest w projektach, to są właśnie te dodatkowe rzeczy, jakby uszczególnienie tego, co jest znęcaniem się nad zwierzętami. Rozumiem.
Projekty w ogóle wprowadzają szereg uszczególnień i nowych pojęć.
Projekty.
Tak, nie ustawę.
I na pewno dobrze by było, gdyby przynajmniej w części zostały one wprowadzone w życie, bo tego brakuje. Brakuje na przykład do określenia, co to jest na przykład kulczatka, której według projektu stosowanie będzie uznane za znęcanie się nad psem.
No właśnie, my już nie będziemy mówić w czyjego projektu, bo te projekt PiSu i projekt PO i Nowoczesnej są bardzo podobne, więc na przykład tutaj jest takie doprecyzowanie jakby, że znęcanie się to bicie zwierząt, w szczególności przedmiotami twardymi i ostrymi, używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów, kolczatek, innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć. To jest ważne, żeby to było zawarte, jest na razie w projekcie.
Tutaj niby taki mały, proponuje się wprowadzenie niewielkiej zmiany, ale bardzo, że tak powiem, niosącej daleko idące skutki za sobą, ponieważ do tej pory nie było bicie jako znęcanie się, tylko bicie przedmiotami, bicie z nastawieniem na zadawanie
bólu. Czyli jak ręką to nie było bicie.
A teraz gdyby ten projekt wszedł w życie, każde bicie jest znęcaniem się, a w szczególności właśnie przedmiotami
wskazanymi w projekcie.
I wypadło nam jakże takie niedobre słowo, świadome. Bo zawsze można było się wytłumaczyć w ten sposób, że ale ja nie miałam świadomości. No natomiast... No,
byłem bijany na przykład, tak?
Każdy człowiek wie, że bicie powoduje ból. No tutaj nie trzeba świadomie zadawać bólu, bo to jest tak powszechne zjawisko, że każde uderzenie boli, że nie trzeba było tego udowadniać, czy to było świadome, czy nieświadome.
To ciągle jeszcze jest w projekcie, przypominamy, to nie weszło w znowelizowanej tej ustawie. Projekt także doprecyzowuje utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa w pomieszczeniach. Tego nie ma w starej ustawie ani w nowelizacji. To też jest w projekcie.
W starej ustawie jest, natomiast w projekcie jest takie doprecyzowanie, że warunki te, w których utrzymujemy zwierzęta, muszą też dawać zwierzętom możliwość zachowywania naturalnych potrzeb. Tak? Spełnienia tych naturalnych potrzeb gatunku, rasy, czy też nawet wieku. Więc jeżeli na przykład pies latem lubi się ochłodzić w wygrzebanym dołku, to ma mieć taką możliwość.
Znęcanie się to także utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chronionego go przed zimnym, mgłami albo opadami atmosferycznymi. To chyba częściowo w starej ustawie było.
No tak, no było, trzeba zagwarantować psu budę, tak, miejsce, gdzie będzie spał, przebywał. Natomiast no, w tej nowej to jest po prostu bardziej uszczególnione, w nowym projekcie.
Projekt, też mówimy cały czas o projekcie, świadome i bez przyczyny zaniechanie podjęcia lub kontynuowania leczenia zwierzęcia w przypadku stanu lub choroby, które powodują ból, cierpienie lub prowadzą do, lub mogą prowadzić do jego śmierci. Czyli jeżeli ktoś nie chce leczyć swojego zwierzęcia, to w projekcie jest, że będzie się nad, że to oznacza, że się nad nim znęca.
Tak. To jest
to jest w projekcie, a nie ma tego, nie ma
nie
tego
było
w nowelizacji.
Do tej pory, nie ma tego w nowelizacji, która weszła właśnie w życie. To jest w projekcie. Zaniechanie leczenia będzie uznawane za znęcanie się, natomiast no mam tutaj pewne duże wątpliwości, bo nie zawsze jest tak, że człowiek nie leczy jakby z własnej woli. Czasami na to wpływ mają dużo różnych innych czynników.
No, chociażby finanse na przykład, tak?
Do jakiego stopnia będziemy
nawet
uznawać?
Znaczy w projekcie jest tak, że nawet jak cię nie będzie stać, to po prostu może zostać za to ukarany. Tak.
Właśnie tutaj się obawiam, bo przecież są na przykład bardzo drogie terapie, które są dostępne na rynku jak najbardziej, ale kosztują ogromne, ogromne kwoty. No i nie oszukujmy się, nie każdego posiadacza zwierzęcia stać na to leczenie. Czy w takim przypadku, kiedy na przykład terapia komórkami macierzystymi, która troszkę kosztuje, jest możliwa do wprowadzenia, a właściciel psa jej nie zastosuje, czy będzie to już znęcanie się, czy jeszcze nie?
Albo różnego rodzaju ortopedyczne operacje, tak? To też są kosztowne, to też jest kosztowne leczenie, a nie każdy po prostu ma taką możliwość, bo to są tysiące, tak?
Poza tym, no to jest tak, że wielu właścicieli oszczędza mimo wszystko ciągle na pupilach i na przykład nie robi pewnych badań, woli uśpić zwierzę, a nawet takich podstawowych jak krew, czy jak prześwietlenia, które są drogie. No coraz więcej osób
to trzeba
już...
by było to po prostu jeszcze bardziej uszczegółowić, tak? Co, do jakiego momentu są to te badania obowiązkowe, które decydując się na psa, każdy właściciel powinien podjąć, tak? A do jakiego momentu tak jakby koszt będzie decydował o tym na przykład, czy te zwierzę po prostu, czy nie leczenie tego zwierzęcia już podlega karze, czy to po prostu zostawiamy w kwestii właściciela i jego portfela, tak?
Tutaj ta właśnie granica jest tak płynna, że nie da się tego jednoznacznie określić, bo obecnie są dostępne również na przykład radioterapia dla psów, chemioterapia dla psów, czy niezastosowanie w przypadku nowotworu tak drogich terapii.
I długotrwałego leczenia.
Grozi właścicielowi karą?
No tak, to trzeba byłoby doprecyzować. Na razie to jest jeszcze projekt. Też
kiedy kończy się leczenie, a zaczyna na przykład uporczywe utrzymywanie przy życiu? To są naprawdę tak poważne
no
dylematy.
No i jeszcze w sytuacji, kiedy jest rodzina, która kocha psa, chce, zależy im, a po prostu ich fizycznie nie stać, czy ich będziemy karać też finansowo, tak?
No to jest jeszcze rzeczywiście niedoprecyzowane i być może dlatego projekt wrócił z powrotem. Ale w ramach tych projektów jest też coś takiego jak niezapewnienie zwierzęciu paszy i wody jako wyraz znęcania się. Tego nie było w starych przepisach z 97 roku w tej ustawie? W nowelizacji na pewno nie.
Było tylko jakby bardziej ujęte pod kątem, że właściciel ma obowiązek, ale nie było ujęte w kontekście, że niezapewnienie to jest znęcanie się.
Czyli jeśli ktoś nie wykonywał tego obowiązku, to był...
wcale nie musiał być pociągnięty do odpowiedzialności za znęcanie się nad zwierzęciem.
Po prostu nie było to uznane jako znęcanie się, po prostu nie wykonywał pewnych rzeczy.
Był uznany jako zły gospodarz, tak. A teraz już znęca się nad zwierzętami.
W projekcie też jest, podkreślamy, nie znalazło się to w nowelizacji. Mówimy tutaj o wielu rzeczach, bo w nowelizacji znalazło się dużo mniej rzeczy niż w tych projektach, które jeszcze czekają. I miejmy nadzieję, że niektóre z tych zapisów, czy niektóre projekty zostaną przyjęte.
No ja mam nadzieję, że ta ustawa to jest tylko taki filar, do którego będziemy dobudowywać stopniowo.
Tak, zrobiono to, co najważniejsze.
To, co musi być, tak?
Teraz.
Pierwotne takie założenia, a teraz będziemy to uszczegóławiać. Tak?
No właśnie, jest tam też taki zapis w projektach, że osoby karane za znęcanie się nie będą miały prawa posiadania zwierzęcia. To jest też pomysł jakby, czy projekt dobry?
Projekt to jest bardzo logiczny pomysł i dobre rozwiązanie, bo...
Jak jest w tej chwili? Jak to wygląda?
Bo w tej chwili jest tak, że jeżeli ktoś się znęca nad psem, zostanie ukarany, to de facto sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt. Może, ale nie musi. Natomiast czy z czysto ludzkiego takiego punktu widzenia powierzylibyśmy zwierzę osobie, która poprzednie zwierzę swoje na przykład zamordowała, zabiła, znęcała się przez wiele lat? No chyba nie powinniśmy tego robić, tak?
Poza tym chyba było tak, że jak taka praktyka, że kiedy traktowane źle zwierzę po prostu po zapłaceniu grzywny przez tą osobę, którego no, właściciela tak zwanego, wracało z powrotem do niego.
Jeżeli sąd nie orzekł przypadku, to tak, a
i
często
po prostu
tak
ludzie
było.
Sobie kpili z prawa, w zasadzie można było się
no, bo
z tego
były
śmiać,
dziury,
bo
tak?
I tak i dalej się znęcał, nie zdążył dobić psa, no,
no
to
ja myślę,
nie
że
okazję.
Główną rolą ustawy jest właśnie to, tak jak jej tytuł zresztą wskazuje, ochrona zwierząt. Tak? Więc zapisy w nim, jakby wprowadzane zapisy powinny przede wszystkim zabezpieczać zwierzęta. No a zawsze ofiarę należy chronić przed katem, więc dla mnie to jest bezdyskusyjne w ogóle.
A taki pomysł, że sąd będzie mógł orzec wobec sprawcy tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej ich kategorii. Tego nie ma. Nie ma w nowelizacji. I to jest projekt.
Tak, projekt przewiduje, że można będzie orzekać, bo teraz można orzec zakaz posiadania zwierząt po prostu, może sąd orzec. Ale projektuje się zapis, który dopuszcza również zakaz posiadania pewnej kategorii zwierząt. Czyli na przykład odnosząc się bezpośrednio do przykładu, jeżeli mamy gospodarza na wsi, który znęca się nad swoim psem, utrzymując go w niewłaściwych warunkach i stale na uwięzi, ale ma też na przykład bydło mleczne, które jest zadbane i które jest jedynym źródłem dochodu dla tej rodziny, to myślę, że sąd tutaj właściwym by było, żeby orzekł na przykład zakaz posiadania psów, tak? Natomiast opiekę nad bydłem gospodarz sprawuje dobrze, więc nie ma jakby podstaw, żeby zakazać mu posiadania bydła.
To, co weszło i co jest w tej nowelizacji ustawy, to taki zrezygnowano w zasadzie z zapisu, że po upływie okresu trwania zakazu odebrane zwierzę, jeżeli żyje, podlega zwrotowi.
Czy ten zapis akurat wszedł teraz w tej nowelizowanej ustawie i jest to zapis troszkę chyba nieprzemyślany do końca, bo nie zawsze właściciel znęca się nad swoim zwierzęciem. Bywa często tak, że znęca się osoba trzecia, która właścicielem zwierzęcia nie jest.
Na przykład pracownik, tak?
Na przykład pracownik, na przykład sąsiad, który strzela ze śrutu do naszego kota. Jeżeli w stosunku do takiej osoby zapadnie wyrok za znęcanie się nad zwierzęciem, a osoba ta jest właścicielem prywatnie z pieska, to sąd może orzec czasowy jakby zakaz posiadania zwierząt i ten pies w tym okresie spada na barki na utrzymanie gminy, a po tym zakazie właściciel ma prawo go odzyskać. Czy osoba, która krzywdzi inne zwierzęta, nie skrzywdzi swojego, to jest trochę tak... No uważam, że w ogóle ten zapis jest nietrafiony akurat.
No i z drugiej strony, co, nasz pies jest super, a sąsiadów już są niedobre, tak? No jak, tak jakby jak do tego podejść zupełnie?
Kolejny pomysł. W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom wprowadza się obligatoryjne orzekanie przez sąd na wiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1000 zł, czyli rozumiem, że było 500 1000 zł, a teraz będzie więcej, bo to weszło w znowelizowanej ustawie.
To weszło, tak. W poprzednim brzmieniu ustawa zakładała możliwość nałożenia na wiązki w wysokości od 500 zł do 100 tysięcy, że sąd może orzec. Natomiast teraz weszły zapisy, które obligatoryjnie nakazują sądowi
ukaranie,
orzekanie na wiązki na cel związany z ochroną zwierząt i minimalna ta nawiązka będzie w wysokości 1000 zł.
Tysiąca.
Tak, minimalnie 1000 do 100 tysięcy.
Czyli nie 500, jak było wcześniej.
I te 500 to sąd wcześniej mógł orzec, ale nie musiał, a teraz będzie musiał.
Czy to są realne przypadki, czy na jakiekolwiek słyszeliście gdzieś, bo macie kontakt, przyszli z innymi schroniskami i organizacjami, czy kiedykolwiek się zdarzyło, żeby ktoś jakąś kwotę wpłacił na rzecz właśnie w ramach kary?
Tak, zdarzają się takie wyroki i takie wyroki są i zapadają i powiem, że nie zawsze było to 500 zł, bo ja w swojej praktyce spotkałam się z wyrokiem opiewającym na 5 tysięcy, więc myślę, że tutaj kwota tego zadośćuczynienia to tak naprawdę zależy w dużej mierze od sądu, od człowieka.
W starej ustawie, tej z 97 roku, która ciągle jest i została tylko częściowo znowelizowana, zezwala się na usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy ich sposób usunięcia, jeżeli nie jest możliwy sposób inny usunięcia zagrożenia. Jak to rozumieć? Że można usunąć, to znaczy co, zabić?
Zabić, uspać.
To budzi pewne wątpliwości, ten zapis usunąć.
Ten zapis wątpliwości, tym bardziej, że był wielokrotnie jakby nadużywany, chociażby przez koła łowieckie, które strzelały do psów wałęsających się w lesie.
Powołując się na to, że psy stanowią zagrożenie dla zwierzyny w lesie, tak?
Ten zapis nie dotyczy takich sytuacji. Ten zapis raczej dotyczy sytuacji nagłych, raptownych, kiedy w danym momencie jest zagrożone życie, zdrowie ludzkie czy innego zwierzęcia poprzez jego atak.
Ale czy można rozumieć słowo usunięcie jako zabicie?
Tak, jak najbardziej.
I tak jest to rozumiane.
Natomiast jest to bardzo szczególny przypadek i on powinien być niezwykle rzadko stosowany.
To powinna być ostateczność tak naprawdę po wykorzystaniu wszelkich innych możliwości, a czasami jest tak, że wszelkie inne możliwości są pomijane, no bo tak jest wygodniej,
tak jest
po prostu.
Prościej, szybciej.
Tak.
I na pewno nie jest to zapis, który uzasadnia uśmiercenie zwierzęcia z powodu jego agresji, tak? Bo zawsze jest możliwość odseparowania, zabezpieczenia, przynajmniej jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, zwierzęcia, które wykazuje jakieś zachowania agresywne.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, a także o projektach, które jeszcze leżą wciąż i czekają na głosowanie. Rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze z Anną Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt, i Justyną Januszyk, koordynator wolontariatu w schronisku. No mówiliśmy tutaj o tych projektach, które warto byłoby, żeby posłowie zwrócili na nie uwagę, bo ta ustawa, która nowelizacja ustawy, która weszła, jest bardzo okrojona i bardzo krótka. Dwie strony to naprawdę niewiele w porównaniu do tych projektów. To są projekty i PiSu, i PO, i Nowoczesnej. One są bardzo podobne, więc dobrze byłoby trochę je wesprzeć. Natomiast, no właśnie, tutaj też projekt. Zakaz trzymania psów na łańcuchu. Co jest w tym projekcie? Jaka jest propozycja?
Całkowity zakaz trzymania psa na łańcuchu, bo teraz obecnie mamy,
no właśnie, jak to wygląda teraz?
Regulowane to w ten sposób, że łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry i pies nie może być trzymany dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.
Ale tego się nie da udowodnić.
Tego to jest nieegzekwowalne.
Czy ile długość można, łańcucha można zmierzyć?
Można zmierzyć długość łańcucha, natomiast gorzej jest z tymi 12 godzinami, no bo nie ma możliwości, żeby bez całodobowego monitoringu de facto to jakoś udowodnić. Natomiast projekt zakłada całkowity zakaz, więc no byłoby miło, gdyby wreszcie te nieszczęsne łańcuchy zniknęły z naszej polskiej rzeczywistości. Będzie można natomiast, bo wiadomo też, że nie każdy ma możliwości, żeby pies miał nieograniczoną wolność, można będzie utrzymywać psa w kojcu.
Z tym, że też pies z tego kojca będzie musiał przynajmniej 2 razy dziennie wychodzić. I są szczególne regulacje o tego, jak ma wyglądać kojec, jakiej ma być wielkości, co tam powinno się znaleźć w nim, bo kojec przede wszystkim musi być zadaszony, musi mieć część utwardzoną i część miękką, gdzie pies będzie mógł sobie kopać czy się wylegiwać w tym. Także tutaj no, zostało to też uszczegółowione.
I w projekcie jest także, że jeśli to by weszło, jeśli w słowie by przyklepali temu projektowi, to dopiero w 2020 roku.
Tak, jest okres przejściowy zakładany. Od momentu wejścia w życie jakby ustawy do roku 20 w okresie przejściowym można by było trzymać psy na łańcuchu, ale nie krótszym niż 5 metrów.
Czyli przypominamy, to jeszcze ciągle mimo wszystko jest projekt, to nie weszło w tej znowelizowanej ustawie o ochronie zwierząt, więc to nie obowiązuje, jeszcze się temu muszą...
Natomiast cieszy to, że wreszcie ustawodawca zaczął myśleć o tym, że należy wprowadzać regulacje, które są mierzalne, bo bardzo trudno jest wyegzekwować obowiązek w Polsce, którego się nie da zmierzyć w kilogramach, w metrach czy w czymkolwiek mierzalnym. I tutaj jeżeli te zapisy wejdą w życie, to też na przykład powierzchnia kojca jest uzależniona od wielkości psa, czy też od ilości psów, które w nim mieszkają. I to będzie już do sprawdzenia.
No właśnie, ten zakaz łańcuchowy obowiązuje w większości cywilizowanych krajów, a u nas jakoś się o tym zapomniało, czy my po prostu nie widzimy problemu, czy dalej psy są trzymane na łańcuchu w wielu miejscach? No w miastach to raczej chyba już
no
nie.
W miastach też
się zdarzają.
Tak, ale już dużo mniej, natomiast no, na wsiach niestety ludzie dalej myślą, że pies nie może biegać luzem, nie chcą, żeby biegał, bo kurę zagryzie, tak, albo gdzieś tam będzie się plątał.
A łańcuch jest tańszy od postawienia kojca.
Tak, poza tym, co to komu przeszkadza, pies na łańcuchu?
Projekt, kolejny pomysł w projekcie. Jeżeli kojec będzie znajdować się na terenie prywatnym, to właściciel zobligowany zostanie do zapewnienia zwierzęciu ocieplonej budy, innego pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi. To jest oczywiście dalej projekt. Potrzeba było takiego zapisu?
Myślę, że tak, bo taki bardziej szczegółowy zapis, bo teraz teoretycznie jest tak, że jak miłośnik, osoba szanująca zwierzęta czyta ustawę, to on rozumie, że pod pojęciem zapewnić schronienie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, to znaczy dać psu ciepłą budę albo pomieszczenie, w którym jest mu ciepło, gdzie
jeść wodę
i tak dalej.
Minimum przynajmniej.
Natomiast tak ogólny zapis dla osoby, która nie kieruje się w swoim postępowaniu szacunkiem do żywej istoty drugiej, to jest po prostu zapis nieprecyzyjny, który łatwo można ominąć i obejść.
Tym bardziej dla niektórych może się wydawać, że jak postawi kojec i ten kojec ma dach, to już dla tego psa jest okej. Już ta buda nie jest tam
już
potrzebna.
Już jest ciepło.
Tak?
Już na niego nie
już
pada.
Nie pada mu tak. Na głowę, tak? Ale to, że zimą będzie marzł, bo będzie przemoczony, bo śnieg z deszczem na niego po bokach cały czas zapaduje.
Wiatr, mróz.
Dokładnie. No to tutaj potrzeba było to uszczegółowić z tego względu, że po prostu nie każdy kieruje się tylko i wyłącznie dobrem psa, tak? Niektórzy mają psa, bo on jest, natomiast nie pies jest najważniejszy.
W rzeczywistości, w której mamy wiele psów śpiących pod plastrem eternitu opartym o ścianę stodoły, niestety takie regulacje szczegółowe są konieczne.
No ale na razie ciągle są projektem, a nie w znowelizowanej tej ustawie i liczymy, że być może te projekty też jeszcze przyjrzą się im posłowie. Natomiast tak, w kolejny projekt psy mają podlegać obowiązkowemu oznakowaniu, którego koszt pokryje ich posiadacz.
No bardzo szkoda,
teraz nie ma obowiązku znakowania.
Nie ma obowiązku.
Jest jeden wielki
chaos. Właśnie ten rządowy projekt nie zakłada obowiązkowego znakowania.
Tak, bo to by wiele spraw rozwiązało, bo o tym się mówi od wielu lat.
To jest podstawa, to jest pierwszy krok tak naprawdę do tego, żeby zapanować nad bezdomnością zwierząt, bo ja jestem niemal pewna, że gdybyśmy oznakowali wszystkie psy, to zaraz by się okazało, że tych bezdomnych zwierząt wcale nie ma tak dużo, jak wynika to ze statystyki.
No i inna kwestia jest też taka, że jak gubimy psa, to łatwiej jest go później odszukać. Mamy bazę danych, tak? Dużo ludzi, nawet jak zaczipuje swojego psa, to później tego chipa nie rejestruje nigdzie, tak? I pies trafia na przykład do schroniska, no ma chip, no i dalej nie możemy znaleźć właściciela, no bo chip nie jest zarejestrowany. No,
nie ma centralnej bazy, projekt zakłada właśnie to jest,
ale o tym mówimy od lat, bo ja pamiętam już co najmniej od 5 czy 10 lat mówi się o tym, że nie ma centralnej bazy, że to jest
właśnie
jeden wielki chaos.
Właśnie ten projekt zakłada wprowadzenie centralnej bazy, więc dlatego bardzo dobrze by było, gdyby został wprowadzony w życie, bo tutaj chipowanie, obowiązek nie kończy się na chipowaniu. Chipowanie to jest czynność, którą kończy właśnie wprowadzenie do bazy, tak? Zgodnie z tym projektem jest zakładane utworzenie centralnej bazy, w której będą wszystkie zaczipowane psy, inne zwierzęta domowe również, ale obowiązek ma dotyczyć tylko psów. W tym momencie mamy bazy, ale są to bazy małe, na przykład gminne, na przykład bazy w lecznicy, każda lecznica ma swoje, na przykład baza powiatowego lekarza weterynarii, który ma bazę wydanych paszportów, tak?
Więc, i trzeba byłoby szukać, jak znajdziemy takiego
każdą
psa,
bazę,
każdą bazę przeszukiwać. I to my na przykład robimy w schronisku, jeżeli trafia do nas pies, bo my schronisko ma też swoją odrębną bazę, jeżeli trafia pies z chipem zaczipowany, to przeszukujemy wszystkie nam dostępne bazy, o których wiemy, żeby ustalić właściciela. Natomiast bardzo często jest tak, że w żadnej bazie tego chipu nie ma, dlatego może, że jest brak takiej informacji. Chip to nie jest GPS. Często ludzie myślą, że chip załatwia wszystko. Nie. Ten numer chipu trzeba wprowadzić do jakiejkolwiek ogólnodostępnej bazy w tym momencie, bo gdyby była ta baza jednolita, jedna dla wszystkich, to w ogóle byłoby kapitalnie. No mam nadzieję, że to wejdzie, ten zapis, bo to też pozwoli na identyfikowanie psów, na przypisanie psa do właściciela, też jakby ukróci porzucanie zwierząt, które jest znęcaniem się.
Tak, no i przede wszystkim pies wraca od razu do domu, a nie siedzi u nas, nie wiem, tydzień, dwa, tak, zanim my tego właściciela znajdziemy, albo zanim właściciel pomyśli o tym, żeby zgłosić się do schroniska i zapytać.
No właśnie, w projektach tych proponowanych, które nie są, znaczy nie zostały przyjęte na razie, jeszcze ciągle wiszą, też wiele spraw jest uporządkowanych, jeśli chodzi o obowiązki gmin w stosunku do właśnie zwierząt i do schronisk. Jak to wygląda teraz, a jakie są propozycje?
Teraz jest tak, że gmina ma obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze swojego terenu i ten obowiązek realizuje na przykład poprzez prowadzenie miejskiej jednostki budżetowej, tak jak u nas w Białymstoku, albo podpisanie umowy czy powierzenie tej opieki podmiotom zewnętrznym. Tak naprawdę gminy nie budują swoich schronisk, ani międzygminnych, ani małych gminnych i w większości zlecają to prywaciarzom, podmiotom gospodarczym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Jest 218 schronisk w skali całego kraju. 72 tysiące w ubiegłym roku przyjęto psów i w ogóle według danych głównego lekarza weterynarii wygląda na to, że ta liczba schronisk się ostatnio w ogóle nie zwiększa.
Nie zwiększa się, a zwiększa się liczba psów. Tak. I to tak wygląda, dlatego że właśnie nowe schroniska nie powstają. Jest ich bardzo mało. Gmina ma obowiązek zawarcia umowy, więc zawiera z takim schroniskiem, które się na to zgodzi. W efekcie tego powstają miejsca, które z opieką dużo nie wspólnego mają. Nie mają.
Idealnie byłoby, gdyby każda gmina miała swoje schronisko, o które się utrzymuje z tych pieniędzy, które gmina mu powierza, bo wtedy tak jakby nie dopuszczamy do sytuacji, gdzie jedne schroniska się rozrastają do tak gigantycznych rozmiarów, tak, bo kilka gmin ma podpisanych z nimi umowę, a inne schroniska po prostu mają tylko tak jakby miasto w obrębie, tak? Także tutaj idealną sytuacją byłoby, gdyby na terenie gminy było schronisko, które...
To by było najlepsze rozwiązanie. Bo wtedy też właściciel, który zgubił swoje zwierzę, ma łatwiejszy, prostszy dostęp do tego psa. Łatwiej, prościej mu go odszukać.
Często nie wiadomo, do jakiej... Przeciętny człowiek nie wie... Poza Białymstokiem, tak jak zgubi psa, nie wiem, mieszkaniec Juchnowca, Wasilkowa, nie wie, gdzie jego pies trafia.
Przyjeżdża do Białegostoku i jest zdziwiony, że on po swojego psa musi jechać do Rades.
No i inna jest jeszcze kwestia warunków, w jakich te psy przebywają. Tak inaczej jest zapewnić opiekę 50 psom, tak, które będą cały czas dopilnowane, a inaczej jest zapewnić opiekę 5000 psom. Także tutaj no, im mniejsze byłoby takie schronisko, tym bardziej korzystna jest to sytuacja dla zwierząt.
Tym łatwiej jest też naprawdę zapewnić tym zwierzętom wszystko to, czego one potrzebują.
Albo chociażby zaobserwować jakieś sytuacje, gdzie jest pogorszenie stanu zdrowia. Tak? No, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie jest nawet kilku pracowników i przychodzą cały czas, mamy 5000 psów. I jak to zweryfikować, co chodzą i co, nie wiem, 5 minut do każdej klatki, to non-stop ktoś by musiał tam biegać.
No właśnie, jest problem z hyclami, bo wyłapywaniem psów, czy odławianiem, to tak chyba się fachowo nazywa, zajmujecie się wy jako schronisko, tak?
Tak. I straż miejska na terenie Białegostoku.
No właśnie, a hycle? Co to są tak zwane hycle? Bo ja to znam z bardzo starych czasów.
No tak, hycel teraz, to mówi się tak na firmy, czy też podmioty, które zajmują się właśnie odławianiem na zlecenie gmin. Bo są takie sytuacje, kiedy gmina ma umowę ze schroniskiem i na odłów, i na opiekę, i wtedy to schronisko przyjeżdża na teren gminy, odławia i wywozi do schroniska, ale bywają też takie firmy, które zajmują się tylko odłowem, a później przekazują do schronisk. Na przykład gmina bywa, że ma umowę na odłów. Firma odławiająca ma porozumienie z jakimś schroniskiem bliżej nieokreślonym, gdzie te psy trafiają, czyli de facto przepadają. Tak w tym momencie to wygląda opieka. Tutaj też trzeba wspomnieć, że gminy nie bardzo też kontrolują jakość tej opieki, która jest sprawowana nad bezdomnymi zwierzętami z ich terenu. A projekt właśnie zakłada między innymi, że gmina będzie miała obowiązek przynajmniej raz w kwartale skontrolować sposób opieki, stan zwierząt w schronisku, z którym ma podpisaną umowę.
No jest jeszcze kwestia taka, że pies od momentu odłowienia przez taką firmę, tak, okej, zostało to skontrolowane, gmina zapłaciła pieniądze. Natomiast co dalej z tym psem? Czy ten pies został przekazany, w jakich warunkach do schroniska i gdzie? To już to tak jakby nie podlega kontroli, tak? Tutaj jest takie pole do jakichś ewentualnych działań, żeby to też uregulować, żeby mieć taką informację dokładnie skąd, gdzie, jak, w jakich warunkach ten pies trafił, czy mu się nic nie wydarzyło po drodze.
Gminy tak naprawdę nawet nie wiedzą, ile jakich psów jest odławianych z ich terenu. Dlatego też dobrym pomysłem jest założenie w projekcie, że gmina będzie miała obowiązek prowadzić ewidencję, znakować psy, prowadzić ewidencję ze zdjęciem, z opisem psów, które zostały odłowione z ich terenu, bo w tym momencie mamy takie oto na przykład historie, kiedy gmina płaci pewną stawkę miesięczną za utrzymanie psów w schronisku, a tak naprawdę nie wie, ile tych psów tam jest, czy one jeszcze żyją i w jakiej są kondycji.
No tak, ja wiem, że samorządowcy już jakiś czas temu skrytykowali, bardzo im się to nie podoba, to nałożenie obowiązków, no plus oczywiście to są koszty, no ale to wszystko dla dobra zwierząt, prawda? Też i uporządkowania pewnych rzeczy, które nie są w tej ustawie uporządkowane. Tutaj jest jeszcze taki zapis i też jednocześnie projekt dotyczący okaleczania psów, ale chodzi tutaj o obcinanie im uszu i ogonów. Takie psy nie będą mogły pokazywać się na wystawach. To jest oczywiście projekt, tak?
Tak, projekt zakłada, dlatego że myślę, że jest to efekt, że tak powiem, sprawdzenia w praktyce zapisu, który obowiązuje na dzień dzisiejszy, bo w tym momencie mamy zakaz stosowania zabiegów chirurgicznych u zwierząt, które nie mają na celu ratowania życia lub zdrowia. Więc logiczne tu jest, że obcięcie ucha jest zabiegiem poprawiającym teoretycznie wygląd ani nie w żaden sposób nie ratuje to życia lub zdrowia.
Tak samo jak ucinanie ogona.
Chociaż są ludzie, którzy uważają, że niektórym psom należy ucinać ogony, bo na przykład z powodu nadmiernej żywiołowości często przy merdaniu ten ogon sobie same okaleczają. Natomiast takie wprowadzenie zapisu zakazu wystawiania na wystawach kynologicznych zwierząt kopiowanych jednoznacznie ukróci te praktyki, bo w tym momencie kopiuje się psy poza granicami Polski, po czym się startuje w wystawach normalnie na terenie Polski, nie ma takiego zakazu.
I to jest jeszcze ciągle jeszcze projekt. Podkreślamy to cały czas, bo mówimy tutaj, łączymy trochę to, co zostało w znowelizowanej ustawie, to, co jest w starej ustawie z 97 roku, w tej dużej, tak to nazwijmy, a jeszcze jest dużo projektów i dużo ważnych zmian, które nie zostały zatwierdzone, być może będą. Ponieważ zostało nam niewiele czasu, więc ja bym chciała jeszcze jakby zająć się takim jednym wątkiem wśród tych projektów, które czekają. Pewien niepokój może budzić projekt dotyczący schronisk. No, wasz niepokój. Co jest w tym projekcie? Bo tam chodzi tak o wielkość kojca dla psa, o zadaszenie.
O utwardzenie terenu pod
kojcem. No właśnie, co
na pewno,
w projekcie budzi wasz niepokój?
Właśnie wejdzie w życie, to będzie się wiązał z ogromnymi kosztami związanymi z dostosowaniem schronisk do tych nowych przepisów. Jest przewidywany okres przejściowy 2-letni. No i tutaj nie będzie innej możliwości. Trzeba będzie dostosować i powierzchnię kojców do tych planowanych nowelizacji. I tu na przykład my, jako Białostockie Schronisko, ja przynajmniej, to nawet już nie chodzi o koszty, bo ja wiem, że my pomoc dostaniemy. Jestem tego świadoma i mamy tylu wielbicieli naszych psów, że na pewno wszyscy nam pomogą. Natomiast nasza działka jest tak mała, że ja nie wiem, czy my fizycznie na tej małej powierzchni będziemy w stanie wydzielić kojce o wymaganych powierzchniach.
A niestety,
bo powierzchnia będzie dostosowana do wielkości psa na przykład.
Tak, do wielkości psa. I tak na przykład pies do wysokości 50 cm w kłębie będzie musiał mieć kojec o powierzchni co najmniej 12 metrów kwadratowych.
Powyżej 50 centymetrów jest to 15 metrów, tak?
Jeżeli wprowadzimy tam drugiego psa tej samej wysokości, to do tego kojca musimy dołożyć 4 metry kwadratowe.
A większość psów w schronisku są to psy duże, tak? To jest, myślę, około 75% psów, które my mamy. I to są psy, które przebywają u nas długo, bo pies mały zaraz idzie do domu, tak? Natomiast no, większość psów, które u nas przebywają od dłuższego czasu, to są te psy duże. I może być tak, że po prostu nie będzie fizycznie możliwości, żeby te psy tam pomieścić. No i kolejna kwestia jest taka, że mamy na to 2 lata. Jeżeli się nie uda, to będą kary finansowe, a to tak naprawdę nikomu nie pomoże.
A może też skończyć się tym, że zostanie odebrany numer weterynaryjny, jeżeli schronisko nie dostosuje się do nowych wymogów.
No i pytanie, czy przy takich karach finansowych, no co dalej, tak? Czy będzie chciało miasto, gmina utrzymywać kolejne schroniska?
Co prawda my o powiększeniu schroniska mówimy w Białymstoku też już wielokrotnie i
że
jest taka potrzeba. Cały czas mówimy takie jak
o
wielu innych rzeczach.
W przypadku właśnie wejścia w życie tych planowanych nowelizacji,
to po prostu zmusi.
Staniemy wszyscy pod ścianą, będziemy musieli to nowe schronisko budować.
Natomiast na razie jest to ciągle jeszcze projekt.
Projekt. Bardzo dużo właśnie wśród wielbicieli psów i wszystkich związanych z tematyką zwierząt kontrowersji, dyskusji wzbudza sama ustawa o ochronie zwierząt. Natomiast zapominamy troszkę, że przy okazji tutaj te projekty zakładają też zmiany ustaw towarzyszących. I jeżeli chodzi o właśnie schroniska, to w przypadku, kiedy nie dostosuje się schronisko w ciągu 2 lat okresu przejściowego do nowych uregulowań, to niestety, ale wszystkie psy spadają na barki gminy, na terenie której to schronisko jest usytuowane. I tutaj takie gminy, które wyraziły zgodę na lokalizację na swoim terenie schronisk dużych molochów, mogą być bardzo szybko postawione w sytuacji, kiedy trzeba się zająć na swój koszt ogromną liczbą zwierząt.
I najbardziej tragiczny scenariusz to usypianie?
Nie, absolutnie ustawa tego nie dopuszcza.
To co wtedy?
Będzie przerzucanie się psami.
To wtedy po prostu gmina musi znaleźć dla tych psów przede wszystkim pieniążki, żeby je utrzymać, bo myślę, że przez jakiś czas przejściowy będzie można je utrzymywać w tych obiektach, w których one będą, ale docelowo no niestety trzeba będzie znaleźć opiekę innych schronisk albo budować swoje.
Czyli jest jeszcze trochę czasu, ponieważ to są na razie projekty. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest dosyć okrojona. Ona w zasadzie zaostrza może 3 przepisy z tego, co wyliczyliśmy tutaj. Więc jest czas też, żeby... No, warto o tym mówić, dlatego że żeby i ostrzegać, i trochę mieć czasu na przygotowanie się.
Trzeba pamiętać, ponieważ wiele mamy tych już projektów... rok 2018, więc tak naprawdę tego czasu nie jest dużo. Jeżeli chodzi na przykład o kojce, bo tutaj w projekcie jest wskazany rok 2020 i to jest sztywna data, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dostosowanie schronisk, to jest wyznaczony okres 2-letni, więc obojętnie w którym roku by weszły te projekty, to schroniska mają 2 lata. Natomiast przy schroniskach rzędu wielkości takich, jak są na kilka tysięcy psów, to ja nie wiem, czy kogoś będzie stać, żeby w ciągu 2 lat rozbudować tak kojce do takich powierzchni, wszystkie zadaszyć, wszystkie w połowie utwardzić, i może się to skończyć bardzo, bardzo źle.
Tutaj jeszcze wspomnę tylko o jednej rzeczy, o też o projekcie. Wprowadzona miałaby być ewentualnie definicja schroniska oraz miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Bo nazwa schroniska, definicja schroniska już jest, a do tej pory nie było tego miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt.
Tak,
nie co takiego było, miałoby być, że co, oddajemy psa?
Było w przepisach, funkcjonowało takie pojęcie jak miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt, natomiast nie było określone wymogi dla takich miejsc. Natomiast teraz już będą. Chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwane przechowalnie gminne, które przechowywały psy po odłowieniu
i
do momentu
one
przekazania do schroniska. I czasami to przechowywanie trwało długie miesiące albo i lata. Natomiast jeżeli ten projekt wejdzie, to takie miejsce może przechowywać dane zwierzę maksymalnie 3 miesiące. Więc skończą się te gehenny gdzieś tam przy śmietniskach, w tych punktach przetrzymań, gdzie psy po prostu były przetrzymywane nieskończenie długą ilość czasu.
To jeszcze na koniec, dosłownie minutka. Akcja sterylizacji od marca, akcja sterylizacji psów rusza ogólnopolska.
I zachęcamy wszystkich do udziału i będziemy zachęcać. Sterylizacja, kastracja zwierząt jest to jedyny skuteczny, 100% sposób na, że tak powiem, ograniczenie bezdomności.
Czy w jakiś sposób wy się włączacie taki, że macie kontakt z lecznicami tutaj w Białymstoku? Czy na waszej stronie gdzieś można...
Na pewno wszystkie informacje dotyczące akcji będą i na stronie schroniska
i
myślę, że wolontariat też
jeszcze
się przyłączy.
Jest trochę czasu, bo to
jeszcze jest trochę czasu. Na pewno wykaz lecznic, które będą brały udział w akcji, będzie tam zamieszczony.
Jeszcze jedno, znaczy 2 jeszcze w zasadzie. Akcja na psiego seniora zakończyła się 31 stycznia.
Tak, owszem, zakończyliśmy akcję. Udało nam się kilka staruszków wyadoptować, także sukces jest. Natomiast liczymy na to, że to nie tylko jeden miesiąc, także zadziałaliśmy na wyobraźnię ludzi, że zadziałaliśmy na ich serca, że może jednak pomimo tego, że miesiąc się zakończył, cały czas będą nas odwiedzać osoby, które chciałyby adoptować starszego psa.
Zresztą efekty tej waszej edukacji styczniowej być może będą za
procentować,
jakiś czas.
Owszem. Tak. No, taką
i przypominamy
mamy nadzieję
o tym, że warto adoptować starszego psa. Dlaczego to już odsyłam was do nas, do was, odsyłam wszystkich do was, bo nie mamy już czasu. Jeszcze jedna rzecz. W schronisku są psy, które potrzebują specjalistycznej karmy.
Tak, psy, które są na przykład lim, na przykład osa, one powinny być cały czas na karmie weterynaryjnej i bardzo państwa prosimy, jeżeli państwo mogą nam takie karmy zakupić, to czekamy na wasze dobre serca, psy na pewno się ucieszą. Można też wesprzeć nas, jeżeli kogoś na przykład, ktoś mieszka daleko i nie ma możliwości, żeby nam dowieźć, można nam wysłać tą karmę, albo też wesprzeć finansowo zbiórkę, którą wolontariat organizuje, gdzie pieniążki wpłacane na konto TOZ-u Białostockiego są właśnie przeznaczane na specjalistyczną karmę dla psów ze schroniska.
No i w imieniu psów dziękujemy za wszystkie przekazane już do tej pory i wpłaty.
Bo bardzo dużą pomoc już otrzymaliśmy, natomiast no, psy będą tej karmy potrzebowały zawsze, a nie tylko w tym miesiącu.
I w najbliższym czasie już nie mamy czasu, bo już nawet realizator na mnie krzyczy, to w najbliższym czasie psacer i walentynki z psem, ale to wszystko na waszej stronie internetowej. Ja gościem w Ekosferze była dzisiaj Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt i Justyna Januszek, koordynator wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt, Aneta Gała-Burda. Zapraszam na Ekosferę za tydzień.